Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy za chwilę wejdzie w życie, co oznacza, jakie skutki wywoła. Jednocześnie niektórzy pracodawcy podsuwają lojalki do podpisu pracownikom. Koszty pracy w Unii Europejskiej, jak wypadamy na tle średniej, jest dobrze czy źle? Zakupy, a właściwie zwroty zakupionego towaru przez internet mają być łatwiejsze. Juan zamiast dolara w ramach opłaty za przepłynięcie cieśniny Ormus. Jak amerykańsko-izraelski napad na Iran zmienia światową gospodarkę? Jakie mogą być skutki? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście. Jolanta Szydłowska, prezeska Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Marek Teus, prezes Merco. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
No i wracamy, bo co jakiś czas wracamy do najpierw pomysłów zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Już ustawa przegłosowana, podpisana przez prezydenta, niebawem wejdzie w życie. Reforma nadaje urzędnikom uprawnienia do zmiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. Można się od decyzji urzędnika odwołać do sądu. Do czasu wyroku pracodawca nie musi zmieniać umowy. Czy to koniec umów B2B, jakie znamy do tej pory, znaliśmy? Pytanie do gości w studio.
Nie wydaje mi się, żeby to Jolanta był koniec. I też zastanawiam się, w jaki sposób będziemy poddani, bo mówię tu o przedsiębiorcach, weryfikacji tych umów, bo wprowadzenie tej ustawy pokazuje, że z tymi patologiami, które zdarzały się na rynku, nie za bardzo się udało walczyć, więc przyjęto rozwiązanie, które uderzy zarówno w tych, którzy w tej strefie związanej z patologią się poruszają, jak i w tych, którzy po prostu chcą prowadzić działalność gospodarczą. Chcą prowadzić ją z wyboru. Nie wydaje mi się, żeby pochylono się nad całym problemem na tyle dokładnie, żeby można było naprawdę w sposób rozważny wprowadzać na rynku takie rozwiązania, które nie pozwolą na nadużywanie praw pracowniczych, a jednocześnie pozwolą na to, aby każdy mógł wybierać swobodnie, w jakiej formule chce funkcjonować.
Mm-hmm. Odniósłbym się do tego, że mamy dzisiaj obecnie około 16 milionów osób pracujących, w tym mamy 3 miliony około, to jest oczywiście cały czas liczba płynna, tak zwanych pracodawców. I z tego 80%, czyli około 2 milionów 400 tysięcy, to są jednoosobowe działalności. I teraz jeżeli znowu popatrzymy na te 20% i z tych 20% znowu odliczymy mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa, czyli mikro zatrudniające do 9 osób, małe przedsiębiorstwa do 50 osób, no i później tam pomiędzy 50 a 250 średnie przedsiębiorstwa i powyżej 250 duże przedsiębiorstwa. To jeżeli byśmy chcieli to tak matematycznie policzyć, ile przedsiębiorstw to dotknie, to w skali całej oczywiście Polski nie będzie to aż takie duże może i przedsięwzięcie. Ale jeżeli popatrzymy na budżet i popatrzymy, co zapisano w budżecie, jeżeli chodzi o Państwową Inspekcję Pracy, to tam ani nie widać środków na to, aby te kontrole były przeprowadzane w miarę masowo i żeby one były potem skuteczne. W związku z tym pojawia się takie bardzo też proste pytanie, czy tego typu działanie naszych polityków, one znowu nie ma takiego wymiaru bardziej politycznego niż takiego, które miałoby faktycznie przynieść jakiekolwiek zmiany w tym zakresie. Dwa, jeżeli znowu poczytamy sobie definicję pracy na umowę o pracę, a na umowę zlecenie, no to praktycznie każda umowa zlecenie, albo prawie każda, będzie podlegała tej definicji dotyczącej umowy o pracę. W związku z tym bardzo łatwo będzie można daną umowę podważyć. Jeżeli patrząc przez pryzmat przedsiębiorstw handlowych, którymi się zajmuję od wielu lat, mamy bardzo tak zwaną sezonowość, jeżeli chodzi o pracowników pracujących na umowę zlecenie. Mamy studentów, mamy uczniów szkół średnich, mamy okresy przedświąteczne, mamy okresy wzmożonego urlopu pracowniczego, mamy panie, które są na urlopach wychowawczych, w związku z czym jeżeli te sankcje będą dotkliwe, no to praktycznie wyeliminujemy dużą grupę naszych potencjalnych pracowników z tego obrotu.
A to, proszę bardzo.
Ja się obawiam, że jednak ten brak środków, oczywiście dla Państwowej Inspekcji Pracy, bo takie narzekania słyszeliśmy, i trudno realizować nowe zadania, jak się nie ma środków. Nie ma się też, jak się nie ma środków, nie ma się odpowiednio przeszkolonych pracowników. To też rodzi pewne ryzyka. Ale należy zwrócić uwagę na to, że następuje tutaj też z mocy ustawy współpraca pomiędzy ZUS-em, Urzędem Skarbowym i Państwową Inspekcją Pracy, co oznacza, że kontrole będą celowane, tak? Będzie wskazanie od razu, kto rozlicza się z jednym podmiotem i trochę na ślepo, bez dogłębnego analizowania tematu, mogą być podejmowane decyzje, tak? Więc to obawiam się, że niestety z uwagi na te wszystkie przesłanki, o których też mówił pan Teus, może być tak, że ta ustawa może zrobić dużo szkody, szczególnie tym, którzy chcą funkcjonować w takiej formule, tak?
A na ile to jest kompromis rzeczywiście w tej ustawie? Bo z drugiej strony, no, biorąc pod uwagę pomysły i to, co procedowano na samym początku, no, ona była dużo bardziej restrykcyjna w stosunku do przedsiębiorców.
Czy ona była szalona, tak? Dlatego, że mówienie o tym, że od momentu wydania decyzji, tak, cofamy się 5 lat wstecz i zwracamy, opłacamy wszystkie daniny należne, tak jak od umowy o pracę, no to doprowadzałoby te szczególnie małe działalności gospodarcze do bankructwa. Tak?
Przepis na upadek firm.
Tak, to dokładnie, to był przepis na upadek firm. I to nie, to trudno mówić o kompromisie, bo kompromis byłby wtedy, gdybyśmy to wspólnie wypracowali na zupełnie innych zasadach od początku, a nie walczyli z pomysłami, które uderzają w gospodarkę i w przedsiębiorców, szczególnie w tych najmniejszych.
Tu trzeba dodać, że te duże przedsiębiorstwa to są przedsiębiorstwa spółek Skarbu Państwa. Dla przypomnienia, Urząd Miasta w Gdańsku zatrudnia około 1200 osób. W związku z tym, jeżeli dzisiaj te duże państwowe spółki dotknie ta ustawa, no to myślę, że wynik finansowy wielu tych spółek, on będzie no, znacznie gorszy niż obecnie.
Myślą Państwo, że jest jeszcze jakaś szansa, żeby zmienić zapisy tej ustawy? No tak, zobaczymy, jak ona będzie działała pewnie przez miesiąc, może dwa, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, bo tutaj na przykład jeden z think tanków twierdzi, że jest brak podstawy formalnej do wydania decyzji, bo konwersja umowy B2B w umowę o pracę jest czynnością prawa prywatnego, a nie administracyjnego i już sama decyzja organu Państwowej Inspekcji Pracy no, jest pewną sprzecznością, jest decyzją administracyjną, a nie prawem prywatnym, w związku z czym niekoniecznie jest to zgodne z konstytucją.
No to myślę, że to jest wywód, który, jeżeli będzie chciało się go przeprowadzić, to być może przez wiele instancji. Natomiast my też musimy zwrócić uwagę na to, jak niewydolne są sądy, a mówimy o szybkich postępowaniach. Obawiam się, że będzie sporo problemów, natomiast nie będzie szybko powrotu do zmiany tej ustawy, bo wszystkie rozwiązania, tak jak obserwujemy, te, które dotykają przedsiębiorców, zresztą nie tylko, czy wprowadzone prowizorki, czy wprowadzone coś na jakiś czas, jest trudne do odwrócenia czy do zmiany. To też wynika z układu politycznego i z tego, że mało się koncentrujemy dzisiaj, jeżeli chodzi o politykę, na rozwiązaniach wspólnych, dobrych i takich, powiedziałabym, obciążonych troską, jeżeli chodzi o Polaków, o gospodarkę, o pewną spójność rozwiązań. Natomiast wiele mamy do czynienia z konfliktami dla zasady, żeby ten konflikt istniał. I w takiej sytuacji trudno mówić o tym, że my naprawimy coś, co nie będzie dobrze chodziło. Ja to czarno raczej widzę.
Według mnie też nie ma na to szans, tym bardziej, że w perspektywie mamy za półtora roku wybory, przepraszam. I jeżeli tutaj popatrzymy na te 16 milionów zatrudnionych w stosunku do liczby przedsiębiorców, no to wynik jakby tych działań od razu jest znany z góry. Także myślę, że ta ustawa w tym kształcie, ona na pewno będzie, natomiast ona będzie bardzo dużo rodziła różnych konfliktów prawnych, bo nie uważam, żeby tam, gdzie szczególnie są umowy B2B, można było je w sposób skuteczny potem podważać i zamieniać na umowę o pracę.
Ja liczę na to, że liczę na Państwową Inspekcję Pracy, bo dobrze przygotowani inspektorzy, dobrze wykształceni i z rozsądnym podejściem, odcięci od oczekiwań politycznych, mogą dać nam gwarancję, że nie popadniemy w jakieś takie szaleństwo przy rozpatrywaniu tych spraw. Tym bardziej, że ja też patrzę z punktu widzenia potrzeb niektórych grup społecznych, tego, że jak często mamy, które wracają na rynek pracy po urodzeniu dzieci, zakładają działalność gospodarczą, dlatego żeby na przykład mieć elastyczną formę pracy i móc godzić tą opiekę nad dziećmi, tak, z wykonywaniem jakichś obowiązków. Dużo osób też chce się usamodzielniać, bo ucieka od pewnych relacji w firmach, chce prowadzić na swoich warunkach działalność gospodarczą i o tym też nie można zapomnieć, tego nie można lekceważyć, że ludzie mają prawo wyboru.
No tak, tutaj są i takie możliwości, o których pani wspomniała. Z drugiej strony przez lata też mieliśmy do czynienia z nadużywaniem tego rodzaju umów przez przedsiębiorców, aczkolwiek to się zaczynało już kończyć i dużo się zmniejszyło. Ale jednocześnie jeszcze zanim uchwalono ustawę, niektórzy pracodawcy podsuwali lojalki do podpisu pracowników. O tym informuje biznesinteria.pl. Było takie oświadczenie do podpisu, tutaj zacytuję. Oświadczam, że chcę wykonywać pracę w formie umowy zlecenie i nie wyrażam zgody na jej przekształcenie w inną formę zatrudnienia. Jest to świadoma i dobrowolna decyzja oraz jest to ważne do momentu jego wycofania. No i niekoniecznie jest to działanie etyczne. Co z czymś takim można zrobić? Bo też nie wierzę, że ktoś podpisuje całkowicie świadomie i dobrowolnie. Nie wszyscy się na to godzą.
Znaczy ja sądzę, że to oświadczenie ma niewielkie znaczenie. To jest trochę takie działanie w panice, które poszukiwanie czegoś, co może zapobiegać, tak, tej odpowiedzialności czy zmianie formy, jeżeli chodzi o umowę. Natomiast nie sądzę, aby w postępowaniu sądowym coś takiego dało się obronić, jeżeli nie było dobrowolne i obie strony tego nie chciały. Także ja nie spotkałam się w mojej organizacji, którą prowadzę, w organizacji pracodawców, z takimi praktykami. I szczerze mówiąc, czytając ten artykuł, to właściwie była dla mnie nowość, że coś takiego się dzieje i ktoś wymyślił taką metodę zapobiegawczą. Nie sądzę, żeby ona miała jakąś większą wartość.
Na pewno ona nie ma wartości większej prawnej, natomiast my mieliśmy bardzo podobne takie przypadki na przestrzeni ostatnich miesięcy, że osoby, które powinny być u nas i powinny pracować na umowę o pracę, nie chcą podpisywać umów o pracę, dlatego że twierdzą, nie ma limitu, jeżeli chodzi o godziny. Stawka szczególnie dla tych, którzy pracują i mają ten wiek do 26 roku życia. Brutto jest to stawka netto. Także tam jest dużo ułatwień dla pewnych grup pracowniczych i ludzie, którzy też mówią, okej, ja tutaj do tej firmy przyszedłem tylko na pół roku albo na rok i ta forma umowy mi odpowiada. I teraz tłumaczenie to potem inspektorowi, że to nie pracodawca wymuszał na tym pracowniku taką formę zatrudnienia, tylko ten pracownik, no to przypuszczam, że w wielu firmach tego typu oświadczenia się pojawiły z tego tytułu, że ci pracownicy nie chcą zmieniać tej swojej formy dotychczasowej zatrudnienia na umowę zlecenie, na umowę o pracę. Tam jest, znowu odnosząc się do kodeksu pracy, to wbrew pozorom ten kodeks w dosyć istotny nieraz sposób ogranicza możliwości możliwości, czy zarobkowe, czy podejmowanie decyzji, w jaki sposób ja chcę tą pracę wykonywać, bo to wiąże już w tym momencie znacząco dwie strony, i pracownika, i pracodawcę. Przy umowie zleceniu jest to znacznie luźniejsza forma tej współpracy i ona daje jednej i drugiej stronie dużo większe możliwości. Teraz nie wiem, czy państwo, bo myślę, że to nie był żart pryma aprylisowy, że pracownicy jednej dużej firmy amerykańskiej obudzili się 1 kwietnia.
Nie był żart. Mhm.
I 30 tysięcy osób dostało wypowiedzenia w jeden dzień, nie będąc wcześniej o tym informowany. W związku z tym, jeżeli my dzisiaj popatrzymy na nasz rynek pracy i w jaki sposób podchodzimy do pracowników, no to rynek amerykański i firmy amerykańskie, ja ostatnio cały czas obserwuję, że jesteśmy przynajmniej w jakimś tam stopniu zafascynowani Stanami Zjednoczonymi, przynajmniej w niektórych obszarach, no to niekoniecznie chyba akurat w przypadku zatrudniania i zwalniania ludzi 30 tysięcy osób na całym świecie w jeden dzień.
No jeżeli chodzi o przywileje pracownicze, tak samo, tak? To, co mamy u nas, no jest dużo, dużo bardziej stabilne, daje większe poczucie bezpieczeństwa.
No i mówimy tutaj o całej Unii Europejskiej. Tak. Tam w Stanach nie ma macierzyńskiego, urlopy są bardzo kiepskie.
No wszystko zależy
raczej
od firmy.
Obywatele płacą podatki, ale nie za wiele z tych podatków do nich wraca w odpowiednich usługach, więc to też zależy od konkretnego stanu, czy będzie chciał być bardziej prospołeczny, czy nie. Są stany prospołeczne, ale w większości z takich, które prospołeczne też nie są. Marek Teus, Jolanta Szydłowska, Iwona Wysocka, wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Jolanta Szydłowska, prezeska Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, Marek Teus, prezes Merco. Wracamy do spraw przedsiębiorców. Od 12 euro do nawet prawie 57 euro za godzinę, tyle wynoszą koszty pracy średnio w krajach Unii Europejskiej. Mimo wzrostów kosztów pracy w naszym kraju, u nas wzrosły o prawie 9%. Polska wciąż pozostaje poniżej unijnej średniej. Nasza średnia to niespełna 20 euro za godzinę kosztów pracy, a średnia unijna to prawie 35 euro za godzinę. Nasi przedsiębiorcy nieustająco narzekają na koszty pracy, a jednak no, prawie o połowę niższe niż średnia unijna. To jak to jest z tymi kosztami pracy w naszym kraju? Jest dobrze czy źle? Bo trzeba też wziąć pod uwagę, że koszty pracy to jedno, ale też u nas ciągłe zmiany przepisów i za mało czasu, żeby się do nich dopasować.
Czy przedsiębiorcy na wiele rzeczy mogą narzekać?
Jolanta
Koszty
Szydłowska.
Pracy są obciążające z uwagi na to, że jesteśmy w ogonie unijnym, jeżeli chodzi o wydajność, tak? Nie możemy w taki prosty sposób patrzeć na to, co się dzieje w firmach i na to, że te koszty pracy nie są tak wysokie na tle Unii Europejskiej, bo warunki, w jakich my funkcjonujemy, są nadal ciągle odmienne od tych, które są w innych krajach Europy. Więc jeżeli mamy trochę poniżej średniej koszty pracy, czyli stosunkowo wysokie, jeżeli popatrzymy na naszą wydajność. Tak? To, co mówiłam, że jesteśmy gdzieś tam w końcówce Unii Europejskiej, chyba czwarte miejsce od końca. Więc patrząc na to, to jednak rezultat jest taki, że bardzo to obciąża firmy, dlatego że przekłada się na końcowy koszt produktu, który gdzieś tam na rynku trzeba w końcu ulokować, czy koszt usługi. No a na końcu jest konkurencja, tak? Nie tylko wewnętrzna, ale również na terenie Unii Europejskiej. No i w tym momencie o tej konkurencyjności możemy zapomnieć, więc trzeba patrzeć na pewne elementy składające się na funkcjonowanie firm w sposób taki kompleksowy. Nie można patrzeć tylko na koszty pracy, trzeba również spojrzeć na inne parametry.
Tak jest.
Marek Teus.
Prywatnie rozpoczynaliśmy działalność 35 lat temu i koszt wówczas pracy w tak zwanej marży stanowił około 45 do 55%. Dzisiaj stanowi już ponad 70%. I biorąc pod uwagę to, jaką mamy w handlu dzisiaj konkurencję, jeżeli dzisiaj dyskont numer 1 czy dyskont numer 2, to jest co najmniej dwu lub prawie trzykrotnie większa sprzedaż na jednego pracownika niż przy tym systemie sprzedaży, którą my prowadzimy. I stąd potem, no niestety, ale biorą się różnego rodzaju problemy tych firm z naszego obszaru, które nie są w stanie odpowiednio zbilansować kosztów pracowniczych z tą konkurencją, która nas otacza. Ta wydajność, ta produktywność, ona będzie w dalszym ciągu decydowała o tym, które przedsiębiorstwa będą się rozwijały, które będą konkurowały o ten rynek z tymi, którzy no, mają swobodny już dzisiaj dostęp do rynku polskiego. No a przedsiębiorcy, jeżeli będą chcieli się utrzymać, to albo modernizowanie i wprowadzanie takich rozwiązań, które ten element i czynnik ludzki w spory sposób taki dosyć mocno ograniczą.
No dobrze, ale ta wydajność w takim razie, to od kogo zależy wydajność? Co trzeba zrobić, żeby ją zwiększyć? Bo no, Polacy są zaraz po Grekach drugim narodem najbardziej zapracowanym. Pracujemy dużo. Polscy pracownicy, biorąc pod uwagę Unię Europejską, no, należą do takich konkretnych, całkiem niezłych pracowników. Są cenieni na świecie. Więc co z tą wydajnością?
No to jest kwestia organizacji pracy. To jest kwestia narzędzi. To jest też kwestia dbałości. To tutaj młode pokolenie może nas trochę nauczyć o tak zwany odpoczynek. Bo umówmy się, że jeżeli jedziemy też jako społeczeństwo już od wielu lat, tym też się różnimy od krajów Europy Zachodniej. My pracujemy bardzo dużo, bo wychodziliśmy z zupełnie innej gospodarki, przekształcaliśmy cały kraj i jesteśmy zmęczeni. Wydaje mi się, że kwestia zdrowia i zmęczenia Polaków to jest jeszcze jedna kwestia, nad którą należy się pochylić.
Tak, bo to się robi problem w tej chwili.
Natomiast zwróciłabym uwagę na jedną rzecz, bo w tej wydajności Polaków jesteśmy bardzo dobrzy. Jesteśmy w czołówce europejskiej, chyba na drugim miejscu w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o rolnictwo. Rolnictwo, które bardzo się zmieniło. Bardzo się rozwinęło też, jeżeli chodzi i o organizację, ale też i o narzędzia.
Tak, zmechanizowane, tak, i się jeździ, mówi się o sprzęcie rolniczym Mercedesy. To naprawdę są kosmiczne urządzenia z najwyższej półki.
I to jest, i warto się przyjrzeć, jak tutaj następowały zmiany i co takiego się wydarzyło, że tą wydajnością w tym obszarze możemy się pochwalić. Tu jesteśmy najlepsi, chyba po Luksemburgu jesteśmy na drugim miejscu w Europie. I to może jest przykład też, żeby popatrzeć dla innych branż.
Czyli dużo też zależy od przedsiębiorców.
Oczywiście unowocześnianie linii produkcyjnych, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych, różnego rodzaju sterowniki, które eliminują ten czynnik ludzki i przez to poprawiają wydajność, bo są to urządzenia, maszyny, które praktycznie mogą pracować 24 na dobę. Nie ma systemów zmianowych, które dosyć mocno obciążają potem fundusz płac. A przede wszystkim to, co ja zauważam od wielu lat, wtedy kiedy rozpoczynaliśmy działalność na początku lat 90. Była taka maksyma, która często była powtarzana przez prezydenta Wałęsę: co nie jest zabronione, to jest dozwolone. Dzisiaj nieraz z tymi znajomymi, którzy jeszcze...
No to z ustawy Wilczka nawet.
Tak, ale to było, pamiętam, takie hasło naczelne, żeby zachęcić ludzi do otwierania własnej działalności gospodarczej. I dzisiaj tak jak patrzymy przez pryzmat ówczesnych przepisów i uregulowań, no to nieraz się śmiejemy, żebyśmy dzisiaj parę lat w więzieniu chyba spędzili, gdybyśmy chcieli w taki sam sposób działać jak na początku lat 90. W oparciu już o te regulacje i o te przepisy. Dzisiaj 90% czasu często zajmuje nam w jaki sposób dostosować się do tych przepisów. Nie myślimy o biznesie długoterminowo, tylko mówimy o tym, jak kolejny przepis, który jest wymyślany przez polityków, wdrożyć w do funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa, żeby potem urzędnicy, którzy kontrolują to przedsiębiorstwo, tego przedsiębiorstwa, krótko mówiąc, nie zamknęli. I bardzo mało czasu dzisiaj zostaje na to, żeby myśleć o rozwiązaniach właśnie chociażby innowacyjnych, żeby mieć czas na to, aby te innowacyjne też działania wdrażać w firmie. Ostatnio, czy system kaucyjny, to angażuje dodatkowe zasoby ludzkie do tego, abyśmy w sposób właściwy cały ten proces przeprowadzali w placówkach detalicznych. Mówimy tutaj o segregacji śmieci, o kolejnych obowiązkach, które zwykły klient nawet tego, krótko mówiąc, nie dostrzega. Musimy się rozliczać z różnego rodzaju opakowań. To są opakowania, które są opodatkowane, to są opakowania, które są zwolnione. Mamy dzisiaj kolejną rewolucję, czyli na winietkach cenowych, na wszystkich produktach owoce, warzywa, mięso, muszą pojawiać się flagi tych państw, z którego dany produkt pochodzi. To jest wysiłek i finansowy, i organizacyjny, i znowu podnoszący koszt pracy w danej placówce detalicznej. To są tylko regulacje z ostatniego, można powiedzieć, roku, które w bardzo istotny sposób obciążają nasze funkcjonowanie.
Tym bardziej, że my jako Polacy też wiemy, to jest taka stała praktyka, że jeżeli są przepisy unijne, to byłoby wielkie nieszczęście, gdybyśmy my, tworząc je i adaptując na nasz grunt, nie dodali do tego jeszcze więcej zapisów, których od nas się nie wymaga.
A i biurokracja, tak robimy.
Tak, a tak robimy. Biurokracja zabija. Co mówił pan na temat całego systemu zwrotów, tak, kaucji, to teraz jeszcze pamiętajmy, że mamy właśnie nową ustawę o PIP-ie, więc wszyscy teraz będą się przyglądać, sprawdzać, tak, jak funkcjonują umowy, poświęcać na to czas. Mamy KSF. Ja otrzymałam przed weekendem fakturę od małego przedsiębiorcy, który wystawił mi fakturę, fakturę korygującą, przysłał fakturę poprawną, wystawiał je w tym systemie ogólnodostępnym dla MŚP. Cały problem wziął się z tego, że system wystawiał mu z datą 31 roku. Więc wchodził, wysyłał mi te faktury, tak, poprawki, korekty. Jak się patrzy na to, co zafundowano wszystkim naraz i w takim tempie, to naprawdę trudno mówić o wydajności, tak? Bo my koncentrujemy się nie na tym, żeby być konkurencyjni, żeby się rozwijać, żeby być innowacyjni. My się koncentrujemy na przepisach i na biurokracji.
To jak to zmienić? Uprościć, napisać prawo gospodarcze od nowa?
Ja pamiętam, były takie piękne czasy, jak kodeks handlowy z 35 roku, tak, został zmieniony bodajże po 50 czy 60 latach. Pierwszy raz dało się funkcjonować i to w bardzo różnych systemach gospodarczych. I tego byśmy oczekiwali, bo w tej chwili, jeżeli chodzi o prawo, to właściwie od lat mamy dramat, tak. Dramat z jakością prawa. Nie wiem, jak można to uzdrowić i jak można trzymać z daleka tych wszystkich chętnych, którzy mają taką potrzebę, żeby ciągle w każdym przepisie grzebać i nie robić tego dobrze. Wydaje mi się, że to jest trudny proces. Unia zapowiadała w zeszłym roku wielkie porządki i odciążenie przedsiębiorców, mając świadomość, że to wpływa na konkurencyjność Europy. W tym roku, na początku roku, zapowiedziano ponownie ten proces, więc miejmy nadzieję, chyba nawet nikt nie zwrócił szczególnej uwagi na te zapowiedzi, bo wszyscy są już zmęczeni tym, że się obiecuje deregulację, że obiecuje się odciążenie przedsiębiorców, że mówi się o nadmiernej biurokracji i nic się z tym nie robi, tylko dokłada się nam przepisów. Przynajmniej myślę, że każdy przedsiębiorca w tej chwili czuje się zagoniony, tak, jeżeli chodzi o nowe rzeczy, z którymi musi się zmierzyć.
No ja myślę, że to też może wynikać między innymi po części z tego powodu, że z jednej strony mieliśmy pandemię, potem Putin najechał na Ukrainę, teraz mamy kłopoty z energetyką przez to, co dzieje się w cieśninie Ormus i ciągle są jakieś ogromne problemy, które spychają to, co ważne dla przedsiębiorców na plan dalszy, no ale tu...
Ale czas jest, żeby nadzieję, dalej że tworzyć właśnie nowe akty prawne, które nas obciążają i to znacząco.
No tak, bo urzędnicy muszą pokazać, że są potrzebni.
Politycy, urzędnicy są zaplątani, tak jak my, tak w cały system. A w tej chwili mamy taką sytuację, w której my musimy się naprawdę zająć innymi tematami, bo będziemy się mierzyć z kolejnymi zawirowaniami, ze wzrostem cen. Dla tych, szczególnie dla MŚP, będzie to czas, kiedy duże firmy, wokół których żyją, tak, tworzą te ekosystemy, będą hamować, będą ograniczać wydatki, będą przyglądać się temu, co się dzieje. Dla małych firm kończy się to tak, że spadają przychody, trzeba zaciskać pasa, tak, wynagrodzenia, koszty pracy będą rosły, biurokracja wzrasta. Zderzymy się naprawdę z kolejnymi trudnymi sytuacjami, być może ze spadkiem konsumpcji, tak, bo musimy się liczyć z tym, że ceny żywności wzrosną, że wzrosną, no już widać zapowiedzi, jeżeli chodzi o całą branżę zajmującą się tekstyliami, że ceny rosną. Już pomijam stacje benzynowe i to, z czym będziemy zderzać się na co dzień. Więc zachowania przeciętnego Polaka być może będą się zmieniać. No i przedsiębiorcy. I właściwie powinniśmy skupić się na rozwoju i na tym, żeby utrzymać nasze marże, a nie na tym, że jak nadal sprzedawać w starych cenach, walcząc z rosnącymi kosztami, bo tak będzie.
To apelujemy jeszcze po raz kolejny i pewnie przez cały czas będziemy to robić, o uproszczenie prawa, bo jeśli przedsiębiorcy mają się skupiać na implementowaniu tego prawa do swoich firm i walczyć o przetrwanie, nie będziemy ani konkurencyjni, ani gospodarka się nie będzie rozwijała. A i tak trzeba przyznać, że nasi przedsiębiorcy w tych trudnych warunkach radzą sobie znakomicie, ale po co im dokładać jeszcze kłód pod nogi? To taki apel, do którego będziemy wracać. Zmieniamy temat. Zakupy przez internet mają być łatwiejsze. Sklepy internetowe mają czas tylko do połowy czerwca, by dostosować się do unijnych wymogów. Chodzi o tak zwany one-click return. Nowe przepisy wymagają, aby zwrot danego produktu zakupionego był równie prosty jak zakup. O tym pisał piątkowy Puls Biznesu. Kary dla spóźniarskich będą wysokie. Mogą sięgnąć nawet 10% rocznego obrotu. Jakie będą skutki tego nowego prawa i czy sklepy internetowe, firmy zdążą z wdrażaniem? Bo rzeczywiście do tej pory było nie wszędzie, ale w niektórych sklepach było tak, że żeby zwrócić zakupiony towar, trzeba było tam ostro naszukać się rozmaitych formularzy, powypełniać i generalnie też część konsumentów z tego rezygnowała, bo nie miała siły ani czasu na to, żeby wyszukiwać odpowiednie formularze i potem je wypełniać i rozsyłać. No teraz ma być tylko jeden przycisk, gdzieś widoczny bardzo na stronie, może na pierwszej stronie tego sklepu i będzie to prostsze, zwrot takiego towaru. Jakie skutki?
Zanim Unia zareagowała, to konkurencja jakby zrobiła swoje. Tak to mogę krótko powiedzieć, bo te firmy, które zajmowały się już na globalną skalę sprzedażą internetową, to tak szybko wprowadziły właśnie, analizując, co jest dużą przeszkodą do tego, żeby następował wzrost sprzedaży i żeby liczba klientów rosła, to same te przedsiębiorstwa doszły do takiego wniosku po różnych analizach, że najważniejsza jest ta część reklamacyjna. Czyli w momencie, kiedy rezygnuję z zakupu, to mogę w bardzo prosty, szybki sposób zwrócić dany produkt. I to zbudowało wiele firm o takim już zasięgu prawie że globalnym na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że jak zwykle zanim Unia zareagowała, zanim jeszcze dostosujemy nasze krajowe do tego przepisy, no to konkurencja zrobiła swoje i myślę, że długoterminowo nie będzie to miało jakby zdecydowanie większego przełożenia na rynek.
Też mi się tak wydaje. Firmy mają raczej te duże problem, szczególnie te zajmujące się znowu handlem tekstyliami, tak? Bo są branże, gdzie zwroty nie są problemem.
To prawda.
I jest ich niewiele. Natomiast wiadomo, że największy problem to tekstylia. W ogóle branża modowa, tak? Obuwie, tekstylia. Tam jest problem, no ale tam z kolei firmy szukają innych rozwiązań, dlatego że bardzo duży poziom zwrotów, wiadomo, że bierze się z tego, że ludzie kupują po parę sztuk tego samego towaru, przymierzają i zwracają resztę. Więc jakby dostosowanie do klienta, wspieranie zakupów jakimiś rozwiązaniami, które pozwolą dopasować produkt, na pewno ograniczy zwroty i firmy to zaczynają robić, tak, rekomendując na przykład rozmiar, czy jakieś inne parametry i myślę, że sobie z tym poradzą. Natomiast ja bardziej się obawiam tego, że mniejsze podmioty prześpią, bo z moich rozmów wynika, ja przynajmniej w dwóch przypadkach spotkałam się z zaskoczeniem, że w ogóle taki przepis wchodzi w życie. Dlatego, że tu znowu kłania się coś, jeżeli mówimy o biurokracji, że przedsiębiorcy, szczególnie nasi lokalni, często nie wiedzą, że pojawiają się nowe przepisy, które zmienią w jakiś sposób ich życie, czy obciążają ich karami, czy wymuszają pewne rozwiązania. Być może się dowiedzą, ale znowu to będzie na granicy terminów, tak? Mm. Więc pytanie, kto da radę, kto nie da rady. Ale takie sytuacje mogą być i one mogą wynikać z tego, że czegoś się nie zauważy, jeżeli chodzi o wprowadzany przepis na czas.
A patrząc z takiego psychologicznego punktu widzenia, na ile ta zmiana przepisu, ta dostępność one click return tego przycisku zachęci do nieprzemyślanych, bardziej impulsywnych zakupów, to jest też to, o czym, z czym się walczy od jakiegoś czasu właśnie z tą impulsywnością. Na ile to może być powrót do problemu?
Ja nie sądzę, żeby to skłaniało do jakiejś większej impulsywności, dlatego że pojawia się tam, gdzie kupujemy właśnie te parę sztuk i sprawdzamy, czy jest ta łatwość zwrotu. Na ogół zakupy są albo przemyślane, albo potrzebne i często się nie sprawdza nawet, jak będzie ze zwrotem. Mhm. Wydaje mi się, że sprawdza się w tych przypadkach, o których tutaj rozmawialiśmy. Może będzie jakaś skala, ale nie sądziłabym, żeby była duża. W każdym razie powinni sobie przedsiębiorcy z tym poradzić. Jak zawsze zresztą.
Generalnie dla klienta na pewno będzie to spore ułatwienie, bo im prostsza formuła zakupu, a potem ewentualnie wycofania się z tych zakupów, ona będzie powodowała jednak, że ci klienci będą bardziej odważni w swoich decyzjach. Natomiast też nie uważam, żeby to była jakaś skala, która będzie miała decydujący wpływ na sprzedaż internetową. Natomiast jeżeli to, co mówiliśmy wcześniej, jeżeli przedsiębiorstwa nie będą dostosowane do wymogów tego prawa i nie będą też inwestować w technologię, bo tego typu rozwiązania to też inwestycja w technologię. Mhm. W związku z czym, jeżeli tego nie zauważą, no to będą miały duży problem ze swoim funkcjonowaniem na rynku. Tym bardziej, że to przedsiębiorstwa internetowe, one są w wielu wypadkach niskonakładowe. W związku z tym dzisiaj jedno przedsiębiorstwo się zamyka, otwiera się za moment. Inne przedsiębiorstwo to jest kwestia dobrego sprzętu, kwestia magazynów i to wcale nie o olbrzymich rozmiarach do tego, aby taką sprzedaż internetową prowadzić. Także te nakłady na rozpoczęcie czy później zakończenie tej działalności to jest stosunkowo proste rozwiązania biznesowe.
Chociaż obsługa zwrotów jest bardzo kosztowna. Chyba to jest jeden z najpoważniejszych, tak, obszarów kosztowych.
Jeżeli ten produkt ma wrócić szczególnie tutaj do obrotu, no to trzeba go przejrzeć, trzeba go przygotować do ponownej sprzedaży. W spożywce praktycznie towar, który ewentualnie wraca, nie nadaje się już do sprzedaży.
A jak chronić przedsiębiorców przed klientami? No mam nadzieję, że tacy się nie zdarzają, no ale podobno się zdarzają, którzy mogą traktować e-sklepy jak wypożyczalnie sprzętu. No, zdarzały się takie sytuacje, że ktoś kupował meble, bo akurat robił imprezę, po imprezie składał meble i odsyłał z powrotem.
myślę, że jeżeli to będą jednostkowe przypadki, to nie jest to do zdiagnozowania w danym przedsiębiorstwie. Jeżeli ta osoba będzie się powtarzała, no to historia, która będzie już zapisana elektronicznie, będzie na czerwono takiego klienta podświetlała i myślę, że tu będą ograniczenia co do możliwości dokonywania zakupów internetowych przez takich klientów.
Już w tej chwili tak jest, że przy nadmiernych zwrotach można zablokować daną osobę, wskazać jej, że przez 12 miesięcy nie będzie mogła robić zakupów w danym sklepie, przynajmniej czytałam o takich rozwiązaniach. Z czasem prawdopodobnie może być tak, że ta wymiana informacji będzie tak jak w przypadku przedsiębiorców, tak, pomiędzy ZUS-em, Urzędem Skarbowym i Państwową Inspekcją Pracy. Tu może być pomiędzy, czy tak jak w systemie dotyczącym kredytów, tak może być tutaj, jeżeli chodzi o tego typu klientów, tak.
Najwięcej nie porozmawiamy, ponieważ czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Jolanta Szydłowska, prezeska Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, Marek Teus, prezes Merco. Audycję realizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękuję
bardzo,
do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze.